Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia.
Dawid, poświęć się nauce. Nie będziesz przecież żył z futbolu.
To była rada, jaką ponad 3 dekady temu nauczyciel z Instytutu Sama skierował do jednego z chłopaków, który swoje nazwisko uczynił najbardziej dźwięcznym symbolem zdobywania bramek i wprowadził do historii sportu w Hiszpanii. Liczby i wspomnienia kibiców pokazują, że Guache, czyli dzieciak, jak niewielu przed i po nim, zdołał wyrobić sobie markę napastnika doskonałego. Chociaż po drodze musiał pokonać wiele przeszkód. Złamaną kość udową w wieku 4 lat, krótkowzroczność niektórych, poszukiwaczy talentów czy rywalizacje z atakującymi o egzotycznych nazwiskach, nad którymi zawsze górował, mając za sobą najlepszy argument. Mnogość strzelonych goli. Witajcie, z tej strony niezmiennie, Konrad Szymański, podcast Historie z boiska. Dziś słów kilka o Dawidzie Wii, który nie tak dawno, bo raptem na początku 2020 roku, zawiesił buty na kołko. Uznałem zatem, że nie ma co zwlekać, tylko zabierać się za historię jednej z chyba najbardziej charakterystycznych postaci hiszpańskiej piłki ostatnich lat. I bardzo ciekawej, bo przyznam, że wcześniej nie zagłębiałem się w życiorys Dawida, a jest o czym opowiadać. Zresztą posłuchajcie sami, ale najpierw upewnijcie się, że obserwujecie mój podcast na Spotify i zaznaczyliście dzwonek z powiadomieniami. I jeszcze jedno, zostawcie łapkę w górę na YouTubie. Wiem, że się powtarzam, ale to naprawdę ma znaczenie. Dziękuję.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Sprawił, że jego miasteczko, Tuja, stało się popularne nie tylko ze względu na tradycję kopalnianą, z wydobycia węgla drzewnego. W 1981 roku Dorita Villa dowiedziała się, że jest w ciąży. Na początku jej mąż chciał drugiej córeczki, która mogłaby się bawić ze swoją starszą siostrą. Kiedy jednak rodzice poszli do gabinetu lekarskiego i dowiedzieli się, że będą mieli syna, José Manuelem zaczęły targać emocje.
Chłopiec będzie moim małym piłkarzem, dopilnuję tego.
Prawdopodobnie już wtedy, w małym pomieszczeniu zaopatrzonym w biurko i łóżko dla pacjentów, zaplanował treningi. Dla niego to wielka chwila, ponieważ mieszkał w maleńkim mieszkanku z dwoma kobietami, które bynajmniej nie były zainteresowane rozmową o piłce nożnej. Miały przewagę liczebną, a on potrzebował partnera do dyskusji. Jak większość mężczyzn w Tui, pracował w kopalni węgla, która utrzymywała całe miasto. Całymi nocami trudził się 800 metrów pod ziemią, aby być pewnym, że rodzina ma wszystko, czego potrzebuje. Była to niezwykle trudna i niebezpieczna praca. Pewnej nocy, kiedy mały Dawid miał kilka lat, na kopalni zdarzył się wypadek. Gdy ojciec wrócił do domu, opowiadał, jak udało mu się przechytrzyć śmierć i kto mu pomógł. Ale wielu górników nie miało tyle szczęścia. Utknęli tam na kilka dni. Niektórzy niestety tego nie przeżyli.
Mój ojciec musiał ryzykować życie, żeby wyżywić rodzinę. Bez niego nigdy nie grałbym w Walencji, Barsy czy Atletico Madryt. Nigdy nie wygrałbym Mistrzostw Świata. Nie wyleciałbym, aby grać w Stanach Zjednoczonych. Do diabła. Nie byłbym nawet w stanie prawidłowo biegać. To może zabrzmieć jak żart, ale to prawda. Bez mojego ojca jedna z moich nóg byłaby krótsza od drugiej.
Tuja nie przypominała jednego z tych dużych miast, w których zawsze gra się na dobrej jakości boiskach. Dawid i jego koledzy musieli improwizować. Grać na większych placach, parkach i ulicach. Kopać na parkingach. Biegali po nierównej trawie, strzelali do bramek zbudowanych z dwóch kijów bez żadnej poprzeczki. Reguły 11 na 11 nigdy nie wchodziły w grę, ponieważ 40 dzieciaków tłoczyło się wokół futbolówki, pragnąc choć raz mieć z nią styczność.
Myśląc o tym, nie jestem pewien, czy jest jakaś powierzchnia w tym miasteczku, na której nie graliśmy w piłkę.
Przed tą najgorszą kontuzją wszystko było zupełnie inne. Rok 1985. Czteroletni chłopiec robił to, co kochał. Dni powszednie spędzał w miejscowej szkole, a jej uczniowie odliczali sekundy do ostatniego dzwonka. Stamtąd ścigali się do domu, aby grać w futbol aż do zmroku. Szał na tę dyscyplinę przewyższał wszystko inne. 3 lata po słynnym mundialu Espania 82. Świeżo po odejściu Diego Maradony z Barcelony. Hiszpania żyła piłką, a dzieci od najmłodszych lat chłonęły klimat. Pewnego popołudnia Villa postanowił zmierzyć się ze starszymi chłopakami. Kiedy miał stoczyć walkę w środku pola, jeden z nich, nieco cięższy od innych, spadł na nogę Dawida.
Pamiętam rozdzierający ból. Pojechaliśmy do szpitala i okazało się, że złamałem kość udową w prawej nodze.
Sytuacja tak poważna, że lekarze powiedzieli rodzicom, iż istnieją dwie opcje leczenia o radykalnie różnych wynikach. Pierwsza z nich mówiła o natychmiastowym poddaniu się operacji, co skutkowało łatwiejszym powrotem do zdrowia od razu, ale końcowym rezultatem byłaby ograniczona mobilność do końca życia. Drugie rozwiązanie, znacznie trudniejsze, ale dawało szansę na całkowite wyleczenie nogi. Wymagało gipsu, który rozciągałby się od kostki do biodra, unieruchamiając tę część ciała dopóty lekarz nie uzna inaczej.
Ponieważ byłem tak młody, lekarze nie mogli znaleźć sposobu na wygojenie kości bez pozostawienia deficytu wzrostu, więc w zasadzie miałbym nogę krótszą od drugiej. No, nie jest to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz zostać piłkarzem.
Pewnego dnia ojciec Dawida znalazł lekarza, który miał swoją teorię na temat wzrostów kości. Chłopak musiał leżeć cały dzień w szpitalnym łóżku z ciężarami, które utrzymywały mu nogi w powietrzu.
Nie mam prawie żadnych wspomnień z tamtego czasu. Może dlatego, że ciągle leżałem z nogami w górze.
Po 60 dniach spędzonych w poziomie, wreszcie został wypuszczony w świat. Znów zaczął grać, ale w nieco inny sposób. Jego prawa, lepsza noga ciągle była przecież w gipsie. Kuśtykał, zatem wychodząc na podwórko, opierał się o dom, a wtedy jego ojciec toczył piłkę na jego lewą stopę, a on odkopywał. I tak w kółko. Godziny mijały na zegarze, gdy obaj powtarzali ten proces dzień po dniu. W ten sposób w praktyce stał się obunożny. Najlepsza cecha jednego z największych napastników, jakich kiedykolwiek widział półwysep. Wszystko zawdzięczał ojcu.
Choć tak bardzo bolało, jego plecy były prawdopodobnie bardziej udręczone po długim dniu spędzonym w kopalni. Ale on nigdy nie narzekał. Naprawdę to kochał. Od tego dnia mój ojciec był zawsze przy mnie i obserwował, kiedy grałem. Przesuwał swoje zmiany w kopalni, żeby być w domu na czas na moje treningi. Nawet jeśli oznaczałoby to rozpoczęcie pracy o 2 nad ranem. Odkąd skończyłem 5 lat, grając w parku, aż do 20 roku życia, nigdy nie musiałem jechać na trening ani jednym autobusem. Mój ojciec zawsze był przy mnie, żeby mnie podwieźć.
W czerwcu 1991 roku, gdy miał zaledwie 10 lat, jego drogi skrzyżowały się z Manuelem Casesem, ówczesnym trenerem drużyny Langreo.
Widziałem go na turniejach futsalowych i zabrałem go na treningi. Chociaż ledwo wyrastał od ziemi, wiedziałem, że może być z niego niezły zawodnik.
W istocie, warunkami nigdy nie błyszczał. Według pierwszych dokumentów, jakie zarejestrowała hiszpańska federacja, David Villa Sanchez zadebiutował na boisku piłkarskim mając 133 cm wzrostu i ważąc 26 kg. Wychował się na wysiłku i poświęceniu. Casses był pod wrażeniem.
Nie opuścił żadnej sesji treningowej. Nieważne, czy padał deszcz, czy śnieg, czy też było słonecznie. Ciężko zapracował na to, co osiągnął.
W wieku 13 lat po raz pierwszy pojechał na wycieczkę szkolną na Camp Nou. Marzył, by pewnego dnia przebrać się w koszulkę Barcelony, choć nie wyrażał tego głośno, co w sposób doskonały pasowało do jego skromnego i powściągliwego charakteru. Dlatego z czasem był gotów porzucić marzenia i zająć się czymś innym. Futbol dalej go pasjonował, ale zdawał sobie sprawę z tego, że nie będzie w stanie dorównać najlepszym. Będąc jeszcze w szkole i ucząc się do zawodu elektryka, program rozwoju zawodowego wymagał od uczniów odbycia stażu. Jednak ze względu na wyczerpujący harmonogram, mecze często kolidowały z wyjazdowymi wizytami w celu instalacji klimatyzatorów w domostwach. Przed nim kolejny trudny wybór. Kontynuować naukę czy prowadzić normalne życie zawodowe. Matka Dorita chciała, żeby syn zarabiał na życie w konwencjonalny i bezpieczny sposób. Wtedy z pomocą znowu przyszedł ojciec. José Manuel zaszczepił Dawidowi pewność siebie, tłumacząc, że to najważniejsza cecha na jego drodze do wielkości. Młody piłkarz przekonywał matkę.
Daj mi 2 lata na debiut w pierwszej w pełni profesjonalnej drużynie. Jeśli się nie uda, rzucam futbol i zostaję elektrykiem.
Ostatecznie przyszły mistrz zapisał się do piłkarskiej szkoły Mareo, młodzieżowej akademii Sportingu Gijón. Miał wówczas 16 lat. Wtedy całkowicie zmieniła się jego mentalność. Przestawił wektory na zrobienie kariery sportowej. W końcu trafił do klubu, w którym kształcili się zawodowcy.
W dniu, w którym to się stało, siedziałem z moim przedstawicielem w biurach Sportingu. Mówił o pieniądzach, ale byłem tak podekscytowany, że nawet mnie to nie obchodziło. Szczerze, podpisałbym wszystko, co by przede mną położyli.
Dokładnie 2 lata po złożeniu obietnicy, pewnej niedzieli na trybunach El Molinón, zasiadło 16 tysięcy widzów. Wśród nich było 2 rodziców, których rozpierała duma. Łzy popłynęły po policzkach Dority, a José Manuel miał wspomnienia dotyczące swojego bohatera Quiniego, który przywdziewał tę samą czerwono-białą koszulkę w latach 70. Odrzucony przez jeden z większych zespołów w regionie, Real Oviedo, który oświadczył ustami zarządzających, że Villa jest za niski i nie ma wystarczającego potencjału, piłkarz w końcu udowodnił swoją wartość, a co najważniejsze, wiarę jego rodziny. Oczywiście, może była to tylko Segunda División, hiszpańska druga liga, ale to wszystko nieistotne. Położył podwaliny pod sukces. Trener Pepe Asemal wspominał, że Dawidowi początkowo brakowało wytrzymałości, by wywrzeć realny wpływ na grę, więc należało mu dawać szansę krok po kroku. Nastolatek ciągle się rozwijał. Jednego nie można było nigdy mu odmówić. Etos pracy to coś, co zawsze go charakteryzowało. Działacze Oviedo wkrótce pożałowali tej decyzji. Ilustracją poetyckiej sprawiedliwości może być występ w miejscowych derbach, w których jako 19-latek rozerwał Real na kawałki. W swoim pierwszym sezonie grania dla Sportingu Gijón strzelił 18 goli, w następnym 20. Mimo osobistych, indywidualnych sukcesów, klub borykał się z problemami finansowymi. Pracownicy Rojiblancos nie mieli innego wyboru, jak tylko wprowadzić na rynek swoją najcenniejszą wartość. Negocjacje rozpoczęły się 2 dni po uzyskaniu awansu do La Liga. Wystarczyły 3 miliony euro. Pakując walizki, Dawid wyruszył na swoją najbardziej ryzykowną przygodę. Przyjazne granice Asturii zniknęły, a on znalazł się w Saragoście. 2 tygodnie później poślubił Patricję, którą poznał w szkole. Oboje mieli po 21 lat i przenosili się do nowego miasta, 5 godzin na wschód od Gijón.
Wszystko działo się tak szybko. W ciągu 2,5 roku przeszedłem od gry z przyjaciółmi w Gijón do zmierzenia się z Ronaldinho, Roberto Carlosem czy Zinedinem Zidanem.
Wielu komentatorów chciało się go pozbyć już na samym początku. Nie zaczął najlepiej, ale trener Paco Flores nadal w niego wierzył. Zaczął strzelać i pod koniec sezonu był już najlepszy w drużynie z 17 trafieniami na koncie. Lecz najlepsze dzieła zachował na Copa del Rey, Puchar Hiszpanii. Zdobył 4 bramki w tych rozgrywkach, w tym jedną w finale, dzięki czemu Real Saragossa odniósł nieprawdopodobne zwycięstwo nad Realem Madryt, nad wielką ekipą królewskich. Został okrzyknięty objawieniem sezonu. Pewnego dnia przedstawiciel piłkarza powiedział mu:
jeśli dalej tak będziesz grał, przyjdzie lepszy zespół i wypłaci twoją klauzulę wykupu. Co wykupu? Klauzula? Nawet nie wiem, co to jest. Ktoś zapłaci 12 milionów euro i pożegnasz się z tym miastem. 12 milionów? Nikt tyle za mnie nie da.
To się miało wkrótce zmienić. Prawdziwym przełomem był luty 2005 roku. Na boisku treningowym Villa ćwiczył rzuty wolne. Nagle zauważył, jak na obiekt wszedł dyrektor do spraw mediów i niósł ze sobą czerwoną koszulkę. Tę samą, którą kiedyś nosił jako dziecko.
Wtedy do mnie dotarło. W sekundę miałem gęsią skórkę. Kręciłem głową. To nie może się dziać.
Strzelał dużo goli. Kibice Realu skandowali Villa do kadry. Prasa też wymieniała jego nazwisko, ale on nie wierzył, że to może się wydarzyć. Usłyszał tylko:
gratulacje, zostałeś powołany do drużyny narodowej.
Teraz, kilka razy do roku, mógł dzielić szatnię z Raulem, Fernando Morientesem czy Ikerem Casillasem. Jego nowym szefem był Luis Aragonés. Podczas pierwszej sesji treningowej na zgrupowaniu powiedział mu:
rób to samo, co w Saragoście. Po to cię tu zabrałem.
Zadebiutował 9 lutego 2005 roku w Almerii, w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata przeciwko San Marino. Zaczął na ławce, miał tylko nadzieję i modlił się o występ, choćby kilka minut. 5 minut przed przerwą, trener od przygotowania fizycznego rzucił mu polecenie, by zaczął się rozgrzewać. Nie powiedział nic więcej. W przerwie Luis złapał Dawida za rękę.
Idziesz od razu w drugiej połowie, więc lepiej przyspiesz z tą rozgrzewką.
Gola nie strzelił, ale pokazał się na tyle dobrze, że zyskał kolejne nominacje. Kiedy wrócił do ligowej szarzyzny, kibice z Saragossy byli tak dumni z jego osiągnięć, że narodziła się słynna już pieśń o cudownym piłkarzu. Ia, ia, via maravilla. Dawid nigdy nie otrzymywał medialnego poparcia, jakim cieszyli się inni gracze, ale to nie miało znaczenia. Ludzie wykrzykiwali teraz jego pochwały, a niektóre z największych klubów w Hiszpanii musiały tego słuchać nawet na swoich obiektach. Lato 2005 przyniosło kolejną ogromną szansę. Jednym z pierwszych klubów, które nawiązały kontakt, okazała się Walencja. Ich nowy trener, Kike Sanchez Flores, potrzebował natychmiast wzmocnić atak. 12 milionów euro? Trenerowi nawet nie podniosła się brew. Chciał go od razu. I także Villa potrzebował zmiany środowiska. Wreszcie w miejscu, które nazywało się górną częścią La Liga. Jego grze nie zrobiło to wielkiej różnicy. Już bramka w remisie 2-2 na Camp Nou była jego pierwszym strzałem ostrzegawczym. Potem jedynym golem zatopił Real Madryt na Bernabeu, a w spotkaniu z Atletikiem Bilbao ustrzelił hat-tricka w mniej niż 5 minut. No i wreszcie, jego słynny gol z połowy boiska na stadionie Deportivo La Coruña. Stał się najlepszym debiutantem w historii Walencji z 25 golami w swoim pierwszym sezonie. Kolejna bariera została przełamana. Asturiańczyk otarł się o trofeum Pichichi, ulegając jedynie Samuelowi Eto'o, zdobywcy 26 bramek. Nie był już anonimem ucztującym w prowincjonalnych stronach. Wyrósł na pełnoprawnego olbrzyma, wywołującego strach we wszystkich.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Dla wszystkich musiało być oczywiste, że napastnik znajdzie się w 23-osobowym składzie na Mistrzostwa Świata w 2006 roku. Grając w koszulce z numerem 21, w swoim debiucie na wielkiej imprezie strzelił 2 gole Ukrainie. Schodząc z boiska po wykorzystaniu rzutu karnego, chłonął imprezową atmosferę, kiedy czerwono-żółte sektory trybun śpiewały Viva España. Niestety, później już nie było tak sielankowo. Mimo przejścia przez grupę bez straty punktów, w drugiej rundzie Hiszpanie trafili na Francuzów, zdeterminowanych, by zmazać plamę z poprzednich nieudanych mistrzostw. Zanim wybiła 30 minuta, La Roja otrzymała rzut karny. Aragones, mając w składzie takich fachowców od jedenastek jak Raul, Xabi Alonso czy Fernando Torres, zdecydował, że z wapna strzelać będzie David Villa. Ten nie zawiódł, całkowicie oszukując Fabiana Barteza. Niestety maszyna prowadzona przez Zinedina Zidana z niesamowitym Frankiem Riberim na skrzydle w drugiej połowie rozniosła zbyt ofensywnie grającą Espanię. Ich pozbawiona trofeów susza trwała aż 42 lata i końca dalej nie było widać. Wspaniała forma Villi utrzymywała się także po mundialu, na ligowych boiskach. Nowy gwiazdor nietoperzy nawiązał współpracę z byłym snajperem Realu, Fernando Morientesem. Tandem strzelił 43 gole we wszystkich rozgrywkach. David ewoluował już nie tylko jako typowy lis pola karnego, ale też jako atakujący, szukający lepiej ustawionego partnera. Efekt? 12 asyst w sezonie. Nad talentem 25-latka rozpływał się Johan Cruyff.
Villa jest w polu karnym nie tylko po to, by kończyć sytuację. Villa jest synonimem głębi. Oznacza to gotowość do otwarcia linii podań, przyciągnięcia obrońców, a tym samym uwolnienia przestrzeni dla innych.
Komentarz legendy Barcelony zwiastował niechybny transfer. Ale zanim to, Villa musiał przełknąć gorzką pigułkę. Wszystko to przez nowego trenera Walencji, Ronalda Koemana, przez którego pojawiły się pęknięcia w zespole, nieprzyjemna atmosfera i stagnacja. Brzmi znajomo, prawda? Paradoksalnie jednak to za jego kadencji przyszło pierwsze i jedyne trofeum napastnika w Los Tres, wygrana w Copa del Rey. W głębi duszy natomiast wszyscy wiedzieli, że to tylko plaster na ropiejącą ranę. Trio Villa, David Silva, Juan Mata było jednym z najbardziej przerażających na kontynencie, ale 10. miejsce w lidze poważnie zaszkodziło klubowi w kontekście finansów. Zbliżało się nieuchronne pożegnanie. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. W międzyczasie napastnik ugruntowywał swoją pozycję w reprezentacji. Aragones w wyniku skrajnych kontrowersji wyrzucił Raula z drużyny narodowej pod koniec 2006 roku. Najlepszego strzelca w historii drużyny. Siete de España, hiszpańską siódemkę. Villa przyjął numer, co wielu określało jako policzek dla legendy. Nikt się nie spodziewał, że nowa siódemka w przyszłości poprawi rekord strzelecki Raula. I to znacznie. Pierwszy sprawdzian zdał na szóstkę przy okazji Euro 2008. Już podczas eliminacji okazał się niezbędny. Zaliczył 6 trafień, w tym z Liechtensteinem, przy cudnej urody strzałem z przewrotki. Następnie został powołany na główny turniej, gdzie stworzył kapitalny duet z Fernando Torresem. Pierwszy mecz jak z bajki. Hat-trick z Rosją. Po trzeciej bramce podbiegł do ławki rezerwowych, by odszukać Torresa i razem z nim celebrować osiągnięcie.
Wiedziałem, że ludzie będą o mnie mówić, ale chciałem, żeby zobaczyli, że odniosłem korzyści z pracy z Torresem, tak jak on czasem korzysta z mojej pracy. Bardzo dobrze dogadujemy się na boisku i uzupełniamy. Obaj ścigamy się z obrońcami, wywieramy presję, walczymy, aby nawzajem stwarzać sobie szanse.
W następnym spotkaniu ze Szwecją zapewnił zwycięstwo Hiszpanom golem w 92 minucie. Dostał wolne na ostatnią potyczkę z Grecją, a w ćwierćfinale przydał się do serii jedenastek, gdy Espania pokonała Włochy. Niestety, w walce z Rosją o finał nie mógł powtórzyć swojego wyczynu z fazy grupowej, bo już po 35 minutach musiał opuścić boisko z powodu kontuzji, jakiej nabawił się przy strzale z rzutu wolnego. Jego koledzy nie zawiedli. Przeszli Rosję, a w wyczerpującym finale pokonali Niemców. Villa i tak został samodzielnym królem strzelców z 4 bramkami na koncie. Ale najważniejsze było przerwanie długiej i zawstydzającej serii reprezentacji La Roja, dużych turniejów piłkarskich bez złota. Teraz nadeszła Wielka Hiszpania i świat nie mógł zrobić nic, aby ich powstrzymać. Król strzelców europejskiego czempionatu, grający w Walencji, która nie mogła rywalizować z najlepszymi w Hiszpanii, a co dopiero w Europie, marnowanie potencjału. 2 lata później jego czas na Mestalla dobiegał końca. Villa strzelił 107 ligowych goli w barwach Los Chess. W ciągu tych 5 lat tylko Samuel Eto mógł się pochwalić lepszymi liczbami, ale reprezentował jednak o niebo lepszą Barcelonę. Jak to miało miejsce w poprzednich przypadkach, katalizatorem transferu Villi okazały się finanse obecnego pracodawcy. W 2009 roku miał być bliski przejścia do Realu Madryt. Del Bosque, były trener królewskich, a wówczas już spadkobierca schedy po Aragonesie, tak się wyraził o możliwości dołączenia napastnika do Los Blancos.
Wolałbym Davida Villę od Kaki czy Cristiano Ronaldo. Na szczęście w kadrze mamy doskonały skład o wybitnej jakości.
Ostatecznie w 2009 roku Villa został jeszcze na rok w Walencji, a Real przejął wspomnianą dwójkę oraz m.in. Xabiego Alonso i Karima Benzemę, zamykając najwspanialsze okno transferowe w historii klubu. Po 7 La Roja sięgnął natomiast największy krajowy rywal, FC Barcelona. 40 milionów euro okazały się wystarczające, by usatysfakcjonować działaczy nietoperzy. Smutny koniec niegdyś magicznego związku przeistoczył się w jeszcze większą przygodę. 29-latek miał trafić na Camp Nou, do najbardziej dominującej drużyny na świecie, zaraz po Mundialu w Republice Południowej Afryki. Turnieju, który okazał się recitalem w wykonaniu będącego w najwyższej formie El Guaje. W zawodach, gdzie kibice trzymający wuwuzele gromadzili się i trąbili na stadionach RPA, on wyrósł na bohatera narodowego. Choć oczywiście nie przyszło to tak łatwo, jak sądzili eksperci, widzący Hiszpanię jako mistrzów, zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek. Villa wjeżdżał na czarny ląd z poczuciem pewności.
Wiedzieliśmy, jak to jest wygrywać razem. Nie baliśmy się nikogo. Po raz pierwszy poczuliśmy się jak prawdziwi faworyci, więc oczywiście przegraliśmy nasz pierwszy mecz.
0-1 ze Szwajcarią było jak uderzenie obuchem w twarz. Reakcja mediów na ojczystej ziemi typowo apokaliptyczna. Przodowała w tym Marka, publikując ogromne zdjęcie z szokowanego Xaviego opatrzone krzyczącym tytułem „Ta sama Hiszpania, co zawsze”. Po zmarnowaniu wielu okazji w meczu otwarcia spora odpowiedzialność spadła na barki napastnika. Nowy zawodnik Barcelony musiał się poprawić, jeśli mistrzowie Europy mieli kontynuować swoją wielką misję. Miał szczęście. Hiszpanie mieli szczęście.
Pamiętam, że kiedy graliśmy mecz decydujący, mecz grupowy przeciwko Chile, ich bramkarz wybiegł i wybił piłkę prosto do mnie. Miałem otwartą bramkę, ale byłem oddalony od niej o 45 metrów. Uderzyłem lewą nogą. Kiedy później zobaczyłem nagranie, pomyślałem, mój Boże, gdybym skontrolował piłkę prawą nogą, miałbym znacznie większe szanse na zdobycie gola.
Na szczęście piłka wpadła. Espania wygrała 2-1. Dublet przeciwko Hondurasowi pokazał, dlaczego określano go jednym z najlepszych snajperów na świecie. Zrobił to raz jeszcze w następnych fazach mundialu. 1 gol z Portugalią w 1/8, 1 gol z Paragwajem w ćwierćfinale. Chodził po wodzie. Był nietykalny. Cały kraj najchętniej nosiłby go na rękach. Być może nie znalazł drogi do bramki w półfinale i najważniejszym meczu, ale sama jego obecność rzucała ogromny cień na rywali. Drużyna Del Bosque szła naprzód i w finale przyszło jej zmierzyć się z Holendrami. 0-0 do przerwy, 0-0 w 90 minutach. Villa zszedł w dogrywce, ale dalej czuł, że wszystko zostanie rozstrzygnięte na ich korzyść. Spodziewał się rzutów karnych, lecz wtedy Andres Iniesta dokonał niemożliwego.
Ten gol Andresa to najszczęśliwszy moment w mojej karierze, bez wątpienia. To nie moja chwila, ale wiedziałem, że osiągnęliśmy coś, czego nikt wcześniej w naszym kraju nie dokonał. Poszedłem potem na trybuny, żeby zobaczyć się z moją rodziną. Wszyscy tam byli. Kiedy przyjechaliśmy do Madrytu i zobaczyliśmy, jak cały kraj świętuje, to było jak zdobycie kolejnego trofeum.
Po powrocie z Mundialu miał przyjemność grać z największymi. Z Messim, który omijał obrońców jak bolid Formuły 1 zwykłe auta drogowe. I z Xavim, podającym z precyzją snajpera. Villa strzelił 23 gole we wszystkich rozgrywkach w debiutanckim sezonie. Płynnie wpasował się w styl gry Pepa Guardioli. Barcelona po raz kolejny podbiła ligę. W Lidze Mistrzów znów pokonała Manchester United w finale. Villa na Wembley zamknął wynik. Dopełnił dzieła zniszczenia. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie triumfu w Pucharze Hiszpanii. Wtedy na przeszkodzie stanął jednak Cristiano Ronaldo. To był najważniejszy moment jego pobytu w Katalonii. Trzyletni okres przerwany przez złamanie kości piszczelowej w klubowych Mistrzostwach Świata 2011. Tam po raz pierwszy zabrakło mu szczęścia. Uraz zmusił go do spędzenia wyczerpujących 8 miesięcy na uboczu. Wykluczył go też z gry do końca sezonu, a nawet późniejszych Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie. W ostatecznym rozrachunku La Furia Roja poradziła sobie bez bohatera dwóch poprzednich imprez i w wielkim stylu obroniła tytuł. Chociaż wydawało się, że jego pozycja wyjściowa została kiedyś wyryta gdzieś w kamieniu, zaczęła ujawniać się erozja wiary w jego zdolności. Pomimo tego, że większość jego 39 występów wynikała z wejść z ławki rezerwowych, Villa wciąż uzbierał 16 bramek dla ostatecznych triumfatorów La Ligi. Rzeczywiście, od czasu powrotu po kontuzji było mniej fajerwerków, ale jego wkład nadal okazał się cenny. Wraz z przyjściem Neymara, obecność Villi w składzie Dumy Katalonii okazała się zupełnie zbędna. W lipcu 2013 roku za zaledwie 5 milionów euro przeszedł do Atletico. Pierwsze dni w Atletico wspominam wspaniale. Byłem bardzo szczęśliwy, ponieważ nie spodziewałem się, że fani będą aż tak podekscytowani moim transferem. Od pierwszego dnia spotkałem się z bardzo ciepłym przyjęciem. Nie tylko na ulicach, ale także w mediach społecznościowych. To było dla mnie wyjątkowe. Swój jedyny sezon w stolicy Hiszpanii zakończył z 13 golami ligowymi w 36 występach, co przyczyniło się do nieprawdopodobnego pierwszego tytułu mistrzowskiego Atletico od 1996 roku. Przypieczętowali sukces na Camp Nou. To idealny czas na zaciągnięcie kurtyny nad jego gwiezdną karierą na europejskich boiskach. Wyleciał za ocean i dalej był najlepszy.
Podczas całej mojej kariery staram się stawiać sobie kolejne cele i je realizować. To jest jeden z nich. Chcę spróbować pomóc rozwijać się tej lidze. Dodatkowo pragnę, by New York City zostało najlepszą drużyną w kraju.
Chyba nikt na tamtym etapie nie spodziewał się, że pomoc Villi w rozwijaniu się MLS będzie trwała aż 4 lata. Z powodzeniem podbijał Stany Zjednoczone, gdzie otrzymał miano MVP. W Japonii z kolei zdobył Puchar Cesarza. W pewnym momencie przekroczył liczbę 400 strzelonych goli, zostając jednym z nielicznych graczy we współczesnych czasach, którym udała się ta sztuka. Bez względu na koszulkę, która zdobiła jego plecy, zawsze wnosił na boisko dumę, której nigdy nie można ugasić. leżąc na szpitalnym łóżku. Nie mógł marzyć o czymś więcej niż tylko o względnie normalnym życiu, bez wózka inwalidzkiego. Tymczasem został mistrzem świata i Europy, królem strzelców tych imprez, o klubowych osiągnięciach nie wspominając. Wie, że nie odbyłoby się to bez odrobiny szczęścia czy talentu, ale i to by nie wystarczyło.
Zostałem pobłogosławiony tym, że wyszedłem z tak skromnych początków i zagrałem w 3 mistrzostwach świata dla mojego kraju. Sam talent jest bezużyteczny. Musisz go doskonalić każdego dnia. Nauczył mnie tego kiedyś mądry człowiek. Dziękuję, tato.